Ostatnio za sprawą tak zwanej rodziny Wrotkowskich, czyli sokołów wędrownych mieszkających na kominie PGE na Wrotkowie w Lublinie, było dość głośno na temat tego gatunku i w związku z tym chcielibyśmy dziś przybliżyć ten gatunek zwierząt naszym słuchaczom.
Czyli może zacznijmy od tego, że sokół wędrowny jest bardzo rzadkim i zagrożonym gatunkiem z rzędu sokołowych. Czyli kiedyś te ptaki były łączone z innymi ptakami szponiastymi, na przykład z jastrzębiami, z kaniami, z orłami. Ostatnie badania pokazują, że to podobieństwo to jest przykład tylko podobnego trybu życia i sposobu polowania. Bardziej sokoły teraz są spokrewnione, no tak ornitolodzy uważają, z wróblowymi niż z tymi klasycznymi ptakami szponiastymi. Więc sokół wędrowny jest to taki gatunek kosmopolityczny, który żyje na całym świecie za wyjątkiem Antarktydy. Czyli zamieszkują wszystkie kontynenty. Możemy powiedzieć, że obok pomykówki, rybołowa, to jest taki najszerzej wróbla domowego, najszerzej rozprzestrzeniony gatunek na świecie. Dlaczego on jest taki rzadki i zagrożony? Ponieważ stojąc na szczycie sieci pokarmowej, tej piramidy pokarmowej, jest on bardzo wrażliwy na różnego rodzaju zanieczyszczenia i toksyny w środowisku. I dzięki właśnie sokołom wędrownym w latach 60. XX wieku dowiedzieliśmy się o negatywnym wpływie środków ochrony roślin, mam tu na myśli przede wszystkim DDT. Otóż okazało się, że już w latach 40., 50. ornitolodzy zaobserwowali, że samice sokołów wędrownych niszczą swoje jaja podczas wysiadywania, czyli te skorupki były zbyt cienkie. Okazało się, że DDT i inne pestycydy zaburzają gospodarkę wapniową w ciele samicy i dzięki tym badaniom udało się przekonać polityków rządzących, żeby wycofać się właśnie z tych szkodliwych środków owadobójczych. No, w większości krajów na świecie rzeczywiście DDT zostało wycofane, ale pamiętajmy, że jeszcze są takie rejony świata, gdzie niestety jest on używany. Co jeszcze ciekawego możemy powiedzieć o sokołach wędrownych? Jest to na przykład najszybszy organizm latający na świecie. Bo sokoły wędrowne w jaki sposób zdobywają pokarm? Są świetnymi lotnikami, są świetnymi łowcami i polują wyłącznie na ptaki w locie. Czyli po zauważeniu ofiary sokół wędrowny wzbija się dosyć wysoko, na pułap, czasami nawet kilkuset, nawet kilometra i atakuje swoją ofiarę podczas takiego lotu pikującego. Ta sylwetka jest bardzo taka aerodynamiczna, tworzy taką kroplę, więc z prędkością około 360 km na godzinę sokół wędrowny uderza swoją ofiarę i zawraca, podejmuje ją jeszcze w locie. Także one są bardzo wrażliwe, nie jedzą padliny, muszą mieć świeże mięso. Owszem, czasami, i tak to widać właśnie u tej naszej rodziny sokołów wędrownych na Wrotkowie, mogą tworzyć takie zapasy, spiżarnie, ale to musi być w miarę świeże mięso.
Czyli sokoły tak dość skrupulatnie dobierają sobie te osobniki, na które polują. Czy polują na konkretne gatunki? Jak to wygląda?
Tak, na tego typu ptaki drapieżne mówimy, że to są ornitofagi, czyli to są ptaki wyspecjalizowane w jedzeniu innych ptaków. Sokoły wędrowne polują na bardzo szeroki wachlarz różnych gatunków ptaków. Może przypomnę, że sokół wędrowny na całym świecie tworzy trzy takie ekotypy. Ekotyp nadrzewny, skalny i naziemny. Czyli w różnych częściach świata ptaki gniazdują w różnych miejscach i polują na różne ofiary. Najliczniejsza jest populacja naskalna, czyli sokół wędrowny jest ściśle związany na przykład z wybrzeżami morskimi, z klifami. Gniazduje właśnie w obrębie takich ścian, półek skalnych i te ptaki głównie polują właśnie na ptaki morskie, na ptaki siewkowe, migrujące wzdłuż wybrzeży. Druga pod względem liczebności populacja to jest populacja nadrzewna. Przypomnę, że sokoły wędrowne nie budują własnych gniazd, więc muszą wykorzystywać gniazda innych gatunków, na przykład ptaków krukowatych, na przykład kruka. Kiedyś bardzo chętnie sokoły wędrowne wykorzystywały gniazda kormoranów, czapli siwych, bielików, rybołowów. Więc ta populacja nadrzewna może polować na przykład na różnego rodzaju gatunki gniazdujące w lasach, na przykład drozdy, śpiewaki, kosy, sujki, wilgi, orzechówki. Natomiast oczywiście w ostatnich latach sokoły wędrowne zasiedliły miasta. Czyli miasta są takim analogiem tych ścian skalnych, prawda? Te wysokie budynki, wysokie kominy tworzą coś na kształt cudzysłowie skał i rzeczywiście sokoły wędrowne zaczęły zasiedlać różnego rodzaju parapety, wnęki, balkony, otwory, które są w tych budynkach. Oczywiście ornitolodzy pomagają im, wieszając na przykład skrzynie lęgowe czy budki lęgowe, które też bardzo chętnie zasiadają na tych budynkach czy kominach. I te z kolei ptaki z tej populacji polują głównie na gołębie miejskie. Czyli one jakby zasiedliły miasta, odkrywając, że miasta są źródłem bardzo idealnej ofiary, jaką jest gołąb miejski. Ponieważ jest to taki średniej wielkości ofiara, nie za mała, prawda, czyli już dostarcza odpowiednią ilość kalorii, ale też nie za dużo. Największymi ofiarami, które sokoły wędrowne mogą polować, są czaple siwe i gęsi. Ale raczej zdarza się to bardzo rzadko. Raczej te ptaki mogą być polowane przez sokoły wędrowne, które są wykorzystywane przez sokolników. Bo pamiętajmy o tym, że sokoły wędrowne od setek lat budziły duże zainteresowanie wśród królów, władców i ludzi, którzy wynajmowali, czyli sokolników, którzy wynajmowali, mówię o tych władcach, którzy wynajmowali takich ludzi, po to, żeby trenować te ptaki do polowań. I rzeczywiście niektóre sokoły wędrowne były trenowane w zabijaniu większych ptaków od siebie, jakimi są na przykład gęsi czy właśnie czaple. Ta działalność sokolników rzeczywiście była bardzo pomocna w XX wieku, kiedy na całym świecie gatunek ten zaczął wymierać, zaczął być zagrożony ze względu na to zanieczyszczenie środowiska, o którym wcześniej mówiłem. I dzięki tym metodom stosowanym przez sokolników, mam tu na myśli trzymanie ich w niewoli, rozmnażanie w niewoli, rzeczywiście było to bardzo pomocne w programie reintrodukcji sokoła wędrownego w tych miejscach, gdzie on właśnie wyginął. Więc tu jakby to jest przykład takiej współpracy właśnie ornitologów i sokolników. Oni jakby zaczęli współpracować ze sobą i na całym świecie w wielu miejscach rozpoczęły się takie programy rozmnażania ptaków w niewoli i wypuszczania ich na wolność. I rzeczywiście te prace przyniosły wymierny efekt. W Polsce na przykład w latach 60. gatunek tam prawie całkowicie wymarł. Także na skutek zanieczyszczenia środowiska, na skutek stosowania DDT przez kilka lat nie stwierdzono lęgów sokoła wędrownego w Polsce. Natomiast w latach 70. rozpoczął się projekt czynnej ochrony, zaczęto wypuszczać ptaki. Również w krajach ościennych, mam tu na myśli Niemcy przede wszystkim, ale też tutaj naszych sąsiadów południowych, Czechy, Słowacja, tam również zaczęły się te programy. Więc te ptaki z tych krajów ościennych również zaczęły zasiadać polskie. No i bardzo powoli, trochę zbyt powoli ta populacja się odbudowuje, bo ona liczy obecnie około 50-60 par. To nie jest zbyt dużo w porównaniu na przykład do tych populacji z Europy Zachodniej. Więc być może w dalszym ciągu są jakieś czynniki w Polsce, które jednak limitują rozwój tej populacji.
To, że my mamy takie sokoły u nas na Wrotkowie w Lublinie, to jest wyjątkowa sytuacja.
Oczywiście, to jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Na Lubelszczyźnie właściwie mamy tylko dwa stanowiska lęgowe. Budka lęgowa na Wrotkowie, na elektrociepowni. Natomiast drugie stanowisko lęgowe, które funkcjonuje od wielu lat, to jest w obrębie zakładów azotowych w Puławach. Też w Zamościu od 2008 roku obserwujemy sokoły wędrowne, które siadają na różnych kominach, budynkach, ale tam nie stwierdzono lęgu. Tam raczej te ptaki są obserwowane w okresie pozalęgowym i przypuszczamy, że jest to stanowisko dla ptaków, które przylatują z północy, które wykorzystują to miejsce jako zimowisko.
No właśnie, sokoły wędrowne migrują?
No właśnie, ta nazwa jest trochę myląca. To właśnie ciekawe, tutaj jakby ornitolodzy cały czas się zastanawiają, skąd ta nazwa. Bo sokół wędrowny, ale w różnych krajach, w tych językach narodowych, wszędzie rzeczywiście jest odniesienie do wędrowności tego gatunku, nawet w języku łacińskim. Falco peregrinus, peregrinus to jest pielgrzym, wędrowiec. Ta nazwa jest trochę myląca, ponieważ większość ptaków, większość populacji jest osiadła. Przebywają przez cały rok w swoich rewirach lęgowych. Jedynie migrują ptaki młodociane lub populacje właśnie północne, te zasiedlające tundrę, obszary arktyczne, subarktyczne. Rzeczywiście tam jest zbyt zimno, te warunki są zbyt surowe, nie mają ofiar, więc one rzeczywiście muszą się przemieszczać w kierunku południowym. Być może wiązało się to z tym, że, tak jak powiedziałem, ten sokół wędrowny był związany z wybrzeżami morskimi, z klifami. Te ptaki jednak gdzieś się musiały przemieszczać, musiały szukać tych nowych miejsc. A jeszcze wtedy też ludzie nie znali dokładnie tych zwyczajów migracyjnych, więc nazwali go sokołem wędrownym. Także te nazwy zwyczajowe nie zawsze są zgodne z biologią.